To było do przewidzenia. Cały kraj od jutra w strefie czerwonej. Na razie nie ma powrotu do całkowitego lockdownu, takiego jak wiosną, ale zdalne nauczanie zatacza coraz szersze kręgi. Dotyczy nie tylko wszystkich szkół średnich, ale też starszych klas podstawówek. To decyzja sprzed 2 godzin. Tak więc trzeba się z nim jakoś oswoić, bo końca pandemii niestety nie widać. I wszyscy jakoś musimy sobie poradzić z coraz to nowymi obostrzeniami. Dla własnego dobra, niestety albo stety, a to zdalne nauczanie jest jednym z takich obostrzeń właśnie. Trzeba jednak zrobić wszystko, żeby nie zmarnować tego czasu, nie zgnuśnieć i fizycznie, i intelektualnie, no i nie utopić się w sieci. Jak się zmobilizować, to do nastolatków. Jak wspierać młodsze dzieci, to do ich rodziców, podpowie nasz gość, pedagog, terapeuta Kamil Koszałkowski ze specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę koniecznie zostać z nami. No cóż, ta wieść o ponownym szkolnym lockdownie wielu nastolatków przybiła. Boją się, że za miesiąc, dwa dopadną ich podobne nastroje jak w kwietniu czy w maju, kiedy to już mieli dość izolacji, odosobnienia, monotonii, samotności. Zresztą posłuchajmy uczniów białostockich szkół średnich.
Czasami są takie gorsze dni, kiedy człowiek traci w ogóle motywację do wszystkiego, nic się nie chce i najchętniej to by po prostu człowiek leżał na poduszce i pod kocem i nie robił nic. No ale niestety też w takich momentach trzeba sobie powiedzieć, że wstaję, robię to, co muszę zrobić i że będzie dobrze, i że trzeba się zmotywować do tego, żeby nie leżeć tak bez sensu, bo to jeszcze bardziej pogarsza chyba nasz stan psychiczny, mam wrażenie.
Ciężko jest mi odnaleźć się w ciągłym spędzaniu czasu w domu, odosobnienia, bez spotkań z moimi przyjaciółmi, znajomymi lub chociażby zwykłego wychodzenia z domu, bo boję się zwyczajnie wychodzić z tego względu, że mogłabym się zarazić, a następnie zarazić moją rodzinę. I wychodzę tylko wtedy, gdy naprawdę jest to niezwykle konieczne.
Zacząłem zauważać plusy i minusy tej sytuacji. Na pewno pierwszym plusem jest to, że człowiek nie musi wstawać codziennie rano, wstawać na wczesne godziny, nie musieć dojechać gdzieś o wczesne godziny i nie musieć też powracać w godzinach szczytu autobusami zatłoczonymi, ale na pewno wielkim minusem tej izolacji jest brak kontaktu z drugim człowiekiem.
Robi się ciężko i robi się strasznie monotonnie, nieprzyjemnie. Wiem, że to chodzi o nasze zdrowie i naszej rodziny, ale nasza rodzina pracuje, zazwyczaj rodzice pracują, a my musimy siedzieć w domu, sami, znudzeni, z telefonami.
Na początku ucieszyłam się, bo myślałam, że nie będę chodziła do szkoły, będę miała czas dla siebie. Pomyślałam sobie, że zrealizuję wszystkie swoje plany, a tak naprawdę teraz czuję pustkę. Czuję, że nie mam kontaktu z rówieśnikami, bo co innego jest jednak porozmawiać w cztery oczy, a pisać na Messengerze. Czuję się taka samotna.
Czuję się jak niestety zakładnik, bo nie mogę o sobie decydować i muszę słuchać poleceń odgórnie narzuconych, aby przeżyć. Czuję, że z każdym dniem moje relacje ze znajomymi, z którymi, jak wiadomo, nie mogę się zobaczyć, pogarszają się, przez co całe dnie niestety mam okropne samopoczucie. Nie chce mi się totalnie nic, tylko bym leżała i płakała. Mam nadzieję, że cała ta sytuacja z pandemią jak najszybciej się poprawi.
No wszyscy mamy taką nadzieję, tak jak uczniowie szkół średnich, którzy od tygodnia przyzwyczajają się do tego, z czym zmagali się wiosną i tak to przeżywali. No i z tego, co zaobserwowałam, różnie im to wychodzi. Na razie zauważyłam taki etap marazmu, rozleniwienia, braku motywacji, mobilizacji. To normalne na początku. Trzeba im dać trochę czasu na dostosowanie się do tych warunków, czy tak już, nie daj Boże, zostanie.
Myślę, że tak nie zostanie. Tak, jak najbardziej jest potrzebne młodzieży, nastolatkom, dzieciom, a taki czas tego pierwszego przyzwyczajenia się, tak, do tej nowej sytuacji.
Muszą się oswoić po prostu.
Dokładnie, tak, oswoić się z nową formą, bo z tego, co też zauważyłem, nauczyciele starają się, żeby te lekcje były też jakoś atrakcyjne. Czas lekcji został skrócony do pół godziny, przerwy troszkę wydłużone, tak żeby nastolatki mogły jakoś się przejść, trochę rozprostować. Ale tak, to też obserwuję, że ten pierwszy czas, pierwszy tydzień, tak, u młodzieży szkół ponadpodstawowych jest takim czasem, kiedy no właśnie, tak jak pani powiedziała, jest dla nich trochę takim okresem rozleniwienia, zgnuśnienia.
No na początku oni się ucieszyli, to nareszcie odeśpimy, nie będziemy musieli się zrywać, niektórzy o 6, niektórzy o 7 musieli, ale widzę, że tak już po parę dni trwa to, że po prostu się nie podnoszą z łóżka na te lekcje.
Tak.
Nawet nie otwierają oczu niestety. I teraz pytanie, czy wreszcie im pomyślą sobie, dobra, mam już dość tego spania i tego chodzenia całymi dniami w piżamach, bo rodzice idą do pracy i przecież nie monitorują tych nastolatków, czy oni chodzą w tych piżamach, czy nie, i o której śniadanie jedzą. I pomyślą sobie wreszcie, no mam dosyć. Czy tak będą tkwić w tym marazmie do końca, aż ich się z tego nie wyrwie, nie wiadomo kiedy.
Pomyślałem sobie, że to też jest taka sprawa, w którą też powinni być jakoś zaangażowani rodzice, tak? Ale trudno wymagać też od nastolatków, żeby zmieniali tą sytuację, bo to jest taki stan, w który można popaść raczej na dłuższy czas. Ja to jakoś nazywam, jak obserwuję, takim zapadaniem się w łóżko, zapadaniem się pod kot, zapadaniem się... No, raczej jest fajnie i wygodnie w łóżku poleżeć cały dzień na boku i oglądać lekcje, które nauczyciele przeprowadzają. A z drugiej strony myślę sobie, że to jest o tyle niebezpieczne, że można w tym zostać, że można później się jakoś nie podnieść, że można przeleżeć cały dzień i że to zabiera jednak dużo sił. I że to też wymaga takiego zaangażowania od rodziców, wsparcia, tak, nastolatków od przyszłego tygodnia, także no, dzieci ze szkół podstawowych, tak, od klas czwartych.
Mm-hmm. Ale jeżeli oni w tym zostaną, to nie uczyni ich szczęśliwymi, tak jak słyszeliśmy, prawda? To nie będzie im z tym dobrze.
Na pewno nie.
Trzeba to przerwać.
Tak, albo przerwać, no jakoś mi się tak kojarzy z takim słowem dosyć agresywnym, że to trzeba jakoś przerwać, postawić granicę.
Trzeba coś z tym zrobić.
Tak, myślę, że to jest lepsze słowo. Trzeba nastolatków wesprzeć, tak? Dzieci w ogóle wesprzeć w tej sytuacji, która jest trudna.
To powiedzmy im na początek, dlaczego taki stan nie jest dobry? Dlaczego w tym stanie nie można tkwić do, załóżmy, końca półrocza? Dlaczego nie czują się z tym dobrze i dlaczego ten marazm, zgnuśnienie, brak takiej organizacji codziennej nie jest dobry dla nich też? I wcale nie jest synonimem wypoczynku.
Tak jak ja to rozumiem, to też jest tak, że to, co rozwija ludzi, to jest kontakt z innym człowiekiem. I myślę sobie, że ta izolacja to jest izolacja też od takiego rozwoju, że to nie rozwija i że to przytrzymuje tą młodzież i że mogą zostać tacy przytrzymani w tym, gdzieś usłyszałem w tej ankiecie, tak, że są zakładnikami i mogą zostać zakładnikami tego stanu. Że to mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że to udepresyjnia, odbiera siły, nie mobilizuje do jakby dalszego działania. Do rozwoju.
Oczywiście nikt tego nie chce, nie możemy do tego dopuścić. To za moment podpowiemy nastolatkom, jak się zmobilizować, żeby nie zgnuśnieć w tym marazmie, nie pozostać. Nikt z nas nie wie, kiedy ta pandemia naprawdę osłabnie. Nikt też nie wie, jak długo szkoły będą funkcjonować w systemie zdalnym. To nauczanie zdalne zatacza coraz szersze kręgi, tak jak mówiłam teraz. Dołączają do tego systemu uczniowie starszych klas podstawówki. Tak więc trzeba oswajać się z sytuacją, próbować się jakoś zmobilizować. Jak to zrobić? Naszym nastoletnim pociechom podpowie teraz, ale ich rodzicom też, nasz gość, pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży Kamil Koszałkowski. Wielu młodych ludzi, tak jak mówiłam, nawet nie wstaje z łóżka na te lekcje online. Niektórzy nawet nie otwierają oczu, potem chodzą w tych piżamach cały dzień bez planu, bez ruchu. No bo na WF-ie to wiadomo, jak to WF zdalny wygląda. No i popadają w marazm, w zwątpienie, do czego to wszystko prowadzi, jak to przetrwać i dlaczego warto jednak się zorganizować. Nie można funkcjonować długo w takim systemie.
Dokładnie. Myślę, że najlepszą taką formą mobilizacji są zdrowe rutyny. Takie, które są przyswajane przez dzieci od małego. Tak? Czyli wstaję, ścielę łóżko, idę się umyć, zjem śniadanie z rodzicami.
Ubrać się,
tak. Ważne też jest, żeby na te lekcje przygotować sobie miejsce. Tak, żebym miał wszystko pod ręką. Tak jak w szkole, do szkoły muszę się przygotować, spakować plecak, jakąś kanapkę mieć, zobaczyć, czy mam wszystkie przybory. ważne też jest to, żeby no, do szkoły jak się idzie, to też się jakoś wygląda. Myślę sobie, że przy nastolatkach, zwłaszcza dziewczyny, jakoś się umalują, przygotują, założą jakąś bluzkę, chłopaki też. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby też w ten sam sposób potraktować te lekcje. Tak, żeby się przygotować do tej szkoły.
Nawet jak mnie w kamerce nie widać, to ja to robię dla siebie, prawda? Dokładnie. Że to jest, oto jest sytuacja taka trochę wizytowa, że ja muszę jakoś wyglądać, żeby się po prostu lepiej czuć. Nie w tej piżamie. To tak. Może też sprzyja koncentracji na te pół godziny lekcji.
Tak, bo muszę się przygotować i skoncentrować. Myślę sobie to, co pani powiedziała, bardzo ważną rzecz, takie włączanie kamer. To jest ważne, żeby też widzieć innych i widzieć siebie. Myślę, że lekcje, na których są włączone kamery, wyglądają inaczej niż lekcje, przy których nie mam włączonej kamery. Myślę, że taką też zdrową rutyną jest włączanie kamery. Mimo tego, że inni nie włączają, to jednak wymaga tego, żeby się ubrać, przygotować. Myślę sobie, że to też jest nowa sytuacja dla nastolatków, no bo są widziani jednak w swoim pokoju. To też mobilizuje do tego, żeby
posprzątać.
Tak, żeby posprzątać i pokazać się z tej strony, tak? Albo, nie wiem, przygotować sobie jakieś miejsce do tego, co chcę pokazać. Że to też no, fajna sytuacja, co pokazuje innym. Nie tylko siebie jako siebie, ale też to, gdzie mieszkam.
No i bardzo dobrze. Apel do nauczycieli w takim razie, żeby rzeczywiście wymagali, żeby te kamerki były włączone, bo im też będzie łatwiej wtedy jakiś kontakt nawiązać wzrokowy, zobaczyć, czy ten uczeń się rozgląda, czy śpi, czy leży, czy oczy ma otwarte i czy wygląda jak człowiek na tej lekcji.
Dokładnie tak. Myślę sobie, że wtedy nauczyciel jest bardziej odpowiadający, responsywny na ucznia, który, no nie wiem, to też widać. Prowadzę zajęcia też online, też prowadziłem grupy w pierwszym lockdownie online i też było widać, tak, kto jest w kontakcie, a kto z tego kontaktu próbuje się trochę wycofać z różnych powodów, a kto gdzieś ucieka w jakiś telefon, w inne media, albo wyłącza się, wycofuje. Terapia, a lekcja to jest coś innego, ale jednak można to zauważyć i zwrócić uwagę. To też wymaga od nauczyciela uważności na innych uczniów, tak? Że to może powiedzieć o tym, że coś jest nie tak, że ci uczniowie gdzieś się wycofują. I to pytanie jest, czy ta lekcja ma być odtwórcza, czy ma być jakimś takim rzemiosłem, które ma być zrobione i nieważne jaki będzie efekt, czy dzieci z tego skorzystają, nastolatkowie. Myślę, że to jest ważne, bo nastolatkowie też to czują i też często w komentarzach pojawia się taka odpowiedź, że no, łączą się, coś mówią, to jest jakoś takie nieżywe. Że ci nauczyciele wpadają raczej w monolog i że opowiadają i nie, jakoś nie zwracają na nich uwagi. I myślę, że to też jest jeden z czynników, który powoduje to, że ci uczniowie są w mniejszym kontakcie, że popadają w to zgnuśnienie. Bo jednak w szkole, na lekcji, nauczyciel zawsze coś powie, coś skomentuje, coś jakoś wyrwie tego ucznia do odpowiedzi, jakoś zareaguje na jego, nie wiem, znużenie, wycofanie, a tutaj tego nie ma. Czyli no, potrzebujemy jakoś takiego kontaktu, który jest żywszy.
No dobrze, ale można też w jakieś interakcje wejść, nawet podczas takiego łączenia się przecież. Też interakcje są dopuszczalne i może to też ożywi tych ludzi. Ale powiedział pan dobrze, rutyna, rzeczywiście, wstać, zjeść śniadanie, ubrać się, posprzątać w pokoju, zasiąść do tych lekcji. Czas wolny. Teraz tego czasu jest naprawdę więcej, bo te lekcje są skrócone do pół godziny, WF-u nie ma, często religii też nie ma z różnych powodów. Czasami jest tak, że no, lekcja trwa w ogóle krótko, a tylko będzie jakiś tam materiał zadany. No i co z tym czasem wolnym? Trzeba to też jakoś zagospodarować, bo to też sprzyja takiemu zgnuśnieniu i temu, że ten czas przecieka między palcami. A wtedy my dorośli też to wiemy. Nie czujemy się z tym dobrze. Jak wiemy, że czas nam przecieka między palcami gdzieś.
Pomyślałem o tym, o spotkaniach, tak?
No teraz muszą być ograniczone do
muszą
minimum.
Muszą być, tak, dokładnie. Pomyślałem sobie, że nastolatki też mają swoje rutyny, że gdzieś wychodzą, tak? Że wychodzą.
Ale mają
na
swoje
zakupy.
Hobby, może tak. Mogą robić rzeczy, na które wcześniej nie było czasu.
Tak, to jest też czas, że można coś obejrzeć wspólnie, a jednak na odległość i że spotkać się, wiem, że są takie możliwości, że można pójść razem do wirtualnego kina. Że można też spotkać się z znajomymi, wirtualnie, tak? Trochę jak lekcje, tylko że już bez nauczyciela. Myślę sobie, że tak, to jest też czas na rozwijanie pasji, rozwijanie, zrobienie czegoś, na co się nie miało czasu, bo trzeba było gdzieś dojechać, coś zrobić, że jednak ten czas lockdownu, tego zamknięcia i izolacji jest czasem, który sprzyja rozwojowi też zainteresowań, na które wcześniej nie było czasu.
Warto sobie jakieś cele wyznaczyć na przykład.
Myślę, że tak. Myślę, że
nieosiągalne wcześniej.
Tak, na przykład dzisiaj przeczytam jeden rozdział książki, którą lubię, tak? Albo obejrzę, no, to jest jakoś dyskusyjne, czy obejrzę jeden odcinek. To też jest wyznaczenie takiego celu, ale też i ograniczenie. Obejrzę jeden odcinek serialu, nie 10. Wyjdę na spacer. Myślę, że można wychodzić na spacer w pojedynkę i posłuchać muzyki. Że też jest ważne.
Albo może nauczę się grać na gitarze, zawsze o tym marzyłam, a nigdy nie było czasu, żeby po tę gitarę sięgnąć. Na przykład, czy wezmę sobie książkę, i gdzie jest instrukcja, jak rysować postaci na przykład. Zawsze chciałam to zrobić, a nigdy nie było czasu, prawda? No takie wyzwania już troszeczkę bardziej wyrafinowane.
Tak. Pomyślałem też o tym, że to też jest czas, no... Z jednej strony jest dużo tego zdalnego nauczania i nastolatki dużo czasu spędzają jednak przy komputerze, przy monitorze, że też jest ważne to, żeby jednak wyszły i poruszały się, tak? Czy z domu, czy w domu. Nie będę mówił o takich...
Nie w grupie, ale tam pojedynkę też można. Do parku, tam można bez maseczki albo do lasu, żeby tak. Jednak trochę aktywności fizycznej też zażyć, bo to też brak aktywności też sprzyja zgnuśnieniu, również intelektualnemu, prawda?
Tak, że ruch, ciało też jest połączone z umysłem, więc ruch jest jak najbardziej wskazany po to, żeby właśnie też nie popaść, no. W to zgnuśnienie.
Wiemy doskonale, że to zdalne nauczanie nie wszystkim służy. Wielu uczniów ma problemy z przyswajaniem wiedzy w ten sposób, no i piętrzą się zaległości. No, na razie jest tak, że tam nikt nie sprawdza, nie weryfikuje, ale co zrobić, żeby się jednak te zaległości nie spiętrzyły? No bo potem mogą być problemy. Mimo, że na zdalnym nauczaniu się troszeczkę przymyka oczy na pewne rzeczy i te oceny wiadomo, że są trochę wyższe, ale maturę raczej wszyscy muszą zdać, zaliczyć jakieś tam klasówki, tego się nie da uniknąć. Więc co zrobić, żeby sobie nie narobić tych zaległości?
No, znowu jakoś wrócę do tej zdrowej rutyny. Niektórzy mają taki nawyk, zwyczaj, że odrabiają lekcje po tym, jak wrócą do domu. Żeby też był taki czas w planie dnia, żeby zagospodarować, przeznaczyć ten czas na odrabianie lekcji, żeby nie narobić sobie zaległości. Przeważnie to robię z nastolatkami, z dorosłymi. Rysuję koło i to jest 24 godziny, tak? Ile czasu przeznaczam na sen, ile czasu przeznaczam na naukę, ile czasu przeznaczam na odrabianie lekcji, ile czasu przeznaczam na swój rozwój, tak? Czyli na rozwój swoich zainteresowań. I że to koło, jakiś ten zegar mówi o tym, jak mój dzień wygląda, czego jest za dużo, czego jest za mało, gdzie mam niedoczas, gdzie gubię czas, ale też pomaga zaplanować, jak efektywnie wykorzystać ten czas. No trochę, znaczy myślę, że nie trochę, myślę, że to bardzo pomaga. Niektórzy moi pacjenci też mówią o tym, że to im pomaga odzyskać około godziny w ciągu dnia. Z osobami, z którymi rok temu rozmawiałem, spotkałem się po roku, też mówią, że ta zmiana, takie zaplanowanie pomogło im odzyskać czas i mogą go przeznaczyć na coś innego. Na przykład, nie wiem, na rozmawianie z bliskimi, na jakiś wyjazd, na poprawienie relacji.
W ogóle na różne ciekawe rzeczy. To tak apeluję do nastolatków jednak, żeby się zmobilizowali wszyscy, bo nie wiadomo, ile ten lockdown szkolny jeszcze potrwa i za moment zajmiemy się tymi trochę młodszymi uczniami, którzy to od poniedziałku też na system zdalny przechodzą. Doradzaliśmy nastolatkom, jak powinni się zmobilizować. Przede wszystkim przekonywaliśmy, że warto to zrobić, ale tym młodszym dzieciom muszą w tym pomóc rodzice w jaki sposób.
Trochę to o tych rutynach, że tak jak mówiłem, o tych zdrowych rutynach, tylko że tutaj jest odpowiedzialność bardziej na rodzicach. Którzy pracują, dokładnie. Myślę, że to i młodsze dzieci, myślę, że czwartoklasiści, bo jeszcze klasy 1-3 zostają w szkole. Myślę, że rodzice, no, zostawiając dzieci w domu, też powinni wyznaczać cele, tak? Że no, dzisiaj mam taką prośbę, że pozmywaj, albo odkurz, albo coś zrób, tak? I jedno zadanie.
Poza lekcjami też nie... oczywiście.
Tak, oczywiście, poza lekcjami, że też ważne jest, żeby rodzic sprawował taką rozumną kontrolę nad tym, jak dziecko wychodzi do szkoły. Tak, bo młodsze dzieci są jakoś wyprawiane do szkoły. Myślę, że czwartoklasiści już jakoś w miarę samodzielnie się wyprawiają, ale jednak to zależy od rodzica, czy dziecko będzie miało, jak będzie wyglądało, jak pójdzie do tej szkoły. Więc no, ta kontrola, myślę, że nie wiem, czy kontrola to jest dobre słowo.
Ale chodzi o to, żeby egzekwować. Pan powiedział, że wyznaczać pewne zadania, no i potem je egzekwować, bo jak dziecko będzie wiedziało, że rodzic tylko rzuci jakieś hasło, a potem nie będzie nawet sprawdzało, co się dalej z tym działo, no to jaki to ma sens? Więc musimy egzekwować te takie zadania, które wyznaczamy dzieciom, poza nauką oczywiście.
Tak, myślę, że to mówi o uważności i o konsekwencji, tak? Jeżeli daję zadanie, no to je jakoś odbieram i sprawdzam, czy zostało wykonane. Ale też dziecku mówi o tym, że mój rodzic jest na mnie uważny, bo coś mi powiedział, czegoś ode mnie oczekuje, a później o tym rozmawiamy, tak? Czy ja zrobiłem, jak dobrze zrobiłem, i czekam na kolejne, tak? Nie wiem, czy czekam, bo myślę sobie, że jeżeli chodzi o obowiązki domowe, to może być trudno, żeby czekać na kolejne obowiązki, ale myślę, że to też jest wyraz uważności rodzica na dziecko, tak? To, co pani powiedziała o tym, o sprawdzaniu, tak? O sprawdzaniu, o byciu konsekwentnym. Że poprzez konsekwencje rodzice mówią, na ile są uważni na swoje dzieci.
Wiadomo, że rodzice muszą też pomóc w nauce tym młodym uczniom, a to już niełatwe zadanie. Wiem, że pan tu psycholog może nie za wiele pomoże, ale jak sobie z tym poradzić? No jak udźwignąć ten ciężar edukacji?
To też wymaga od rodziców takiej elastyczności i szukania nowych rozwiązań, bo myślałem sobie
o... To jest wyzwanie dla rodziców bardziej, tak.
Tak.
Jak to pogodzić? Edukację, nauczanie dzieci, domową edukację z pracą. To jest wyzwanie dla rodziców.
Tak, to jest wyzwanie dla rodziców. Myślę, że to jest wyzwanie, które no, też przejmują... od nauczycieli, tak? Jeżeli nauczyciel jest w trakcie lekcji, tłumaczy, mówi, opowiada o materiale, to rodzic też ma takie zadanie, tak? No, nie każdy, nie wiem, różniczkuje, dodaje, odejmuje do miliona z dokładnością do trzeciego przecinka. Myślę sobie, że rodzice też mogą szukać wsparcia w szkole, tak? Kontaktując się ze szkołą, z pedagogiem, z nauczycielem i też po prostu czasami mówiąc, że nie potrafią, ale też...
Pan mówi o szukać wsparcia w szkole, a ja to nazwę po prostu być bardziej asertywni. Jak wiosną sobie nie radzili i narzekali, to teraz po prostu no niech mówią o tych swoich oczekiwaniach. Czego oczekują od nauczycieli? Mówiło się o tym, żeby ta podstawa programowa była trochę zmieniona, ale też są apele do nauczycieli, żeby zmienili sposób właśnie komunikacji z uczniami. To jest zupełnie inna komunikacja niż jak się siedzi w klasie i ma się kontakt z uczniami wzrokowy i fizyczny. Tutaj trochę muszą też nauczyciele zmienić swoje podejście, a rodzice muszą być bardziej asertywni.
Tak, bardziej asertywni. Myślę też o tym, że powinni też wiedzieć, co należy do szkoły, do obowiązków nauczyciela, a co należy do obowiązków rodzica.
Żeby też nie dać na siebie zrzucić całej odpowiedzialności,
tak,
za to.
Bo rodzice też pracują, też rodzice, no nie wiem, zajmują się domem. No, jest dużo takich rzeczy, którymi dorośli się zajmują i dochodzi nowy obowiązek. I wtedy rodzice są przemęczeni, że też potrafią reagować złością. No, nie ma tego nauczyciela, więc często jest tak, że reagują złością na kolejny zadany materiał. I też trochę może być to opatrznie zrozumiane przez dzieci, że taki stosunek rodzice mają do szkoły też i do nauczania.
Może im się udzielić niestety.
Może tak, niestety może im się to udzielić. I dlatego też myślę sobie o tym, że nauczyciele też jakoś może... powinni też jakoś mieć takie myślenie, jak wesprzeć tych rodziców, żeby też rodzice nie zostawali sami, nauczyciele też nie zostawali sami z materiałem, ale pomyślałem sobie, że tak, no ten czas, który jest nazwany izolacją, lockdownem, ma temu służyć, żeby się izolować. To nie znaczy, że mamy się izolować od zadań, izolować się od relacji, od kontaktu na przykład z nauczycielem, z pedagogiem, z dyrektorem, z psychologiem, że to, tak jak pierwszy lockdown pokazał, można szybko jakoś się przystosować i zmienić formę komunikacji. Że w tej chwili, no, jeszcze rok temu nie każdy myślał o tym, że będzie prowadził terapię online. W tej chwili, no, terapia online jest formą, która jest w tej chwili najczęstsza.
No wszyscy się doskonalimy. Miejmy nadzieję, że ten lockdown, szkolny lockdown będzie już trochę inny, bardziej skuteczny, powiedzmy to tak. Bo w czasie tego wiosennego lockdownu różne instytucje, organizacje robiły takie badania na temat właśnie zdalnego nauczania w czasie epidemii koronawirusa. I co z nich wynikało? Ano na przykład ponad połowa nauczycieli uznała, że ten materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć. No, z wiadomych względów. Nauczyciele, uczniowie, rodzice mówili o pogorszeniu relacji i samopoczucia w porównaniu do czasu sprzed pandemii. No i jeszcze jeden wniosek, który jakoś mnie tak szczególnie poraził. Doświadczenia zdalnej nauki, która rozpoczęła się w połowie marca, są jak blizna, która nie chce się do końca zagoić. No to teraz znowu ta blizna się zaogniła, ale jest jeszcze szansa, że się zagoi, kiedy ta pandemia się wreszcie skończy. Kiedyś przecież musi.
Jak mówimy o jakiejś ranie, to myślę sobie o jakimś braku. Myślę sobie też o czymś, co jest niepełne. Tutaj w tej ankiecie, o tych wnioskach, o których pani mówi, że to nauczanie było niepełne, że jest takie poczucie, że czegoś brakuje. I myślę sobie, że no, każdemu będzie brakować, tak? Że to jest czas, który został jakoś nam wszystkim wyrwany. I pomyślałem sobie o takiej życzliwości, którą możemy mieć wobec siebie, tak? Że też jakoś może nie przymknąć oko, ale mieć zrozumienie dlatego, że czegoś nam brakuje. I jakoś to zaakceptować.
Bardzo
też nie drapać tej rany.
No, zresztą każda się kiedyś zagoi. Bardzo tak. Panu dziękuję za te wszystkie cenne rady. Pedagog, terapeuta Kamil Koszałkowski ze specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi w Białymstoku musi już pędzić do swoich zajęć, do swoich pacjentów. Jeszcze raz panu dziękuję. Zdrowia życzę, ale my jeszcze zostajemy. Za moment podpowiemy, jak monitorować nasze dzieci, żeby w czasie tego zdalnego nauczania nie utonęły w sieci. Wiadomo, że i bez tego są podłączone do czego tylko się da i zanurzone w tym cyfrowym świecie, może i śmieciowym trochę czasami. Co my w takiej sytuacji robimy? Ano mówimy, odejdź od tego komputera, zostaw ten telefon. Czy to w ogóle coś daje? I to pytanie do naszego kolejnego gościa, pani psycholog Marty Witkowskiej z Akademii NASK.
Ja myślę, że przede wszystkim my dorośli często popełniamy ten właśnie błąd, że mówimy zostaw ten telefon, odłóż tą komórkę, wyłącz się już z tych sociali, zamknij komputer, tak naprawdę właśnie nie wnikając, co tak naprawdę dziecko tam robi. I dziecko odpowiada nam w bardzo podobny sposób. Nie mogę, coś tam, oj tam, oj tam. Tak naprawdę nasza komunikacja się tutaj bardzo często kończy i myślę, że to jest taki czas dla rodzica, żeby troszkę się bardziej temu przyjrzał i żeby też pomógł dziecku, nauczył dziecko, jak się temu przyglądać. Ponieważ te nowe technologie są niezwykle atrakcyjne. Dla mózgu to jest jak wielka, wspaniała uczta i my tak sami z natury nie za bardzo chcemy ten internet czy tego smartfona odstawiać. My dorośli mamy z tym problem. Dlaczegoż mielibyśmy oczekiwać od nastolatków czy od jeszcze młodszych dzieci, żeby tak same z siebie pozbawiły się czegoś, co daje tyle przyjemności? My musimy ich tego nauczyć, musimy pokazać dziecku, w jaki sposób wykonać te pierwsze kroki, żeby były w stanie ograniczyć troszkę używanie nowych technologii, tak aby no też to życie offline miało jakąś szansę. Tu wystarczy takie zwykłe zainteresowanie dzieckiem i takie zwykłe wychowanie. I myślę tutaj o takich zwykłych rzeczach, jak chociażby nauczenie dziecka robienia przerw, czy zwrócenie mu uwagi, ile czasu ciurkiem za jednym zamachem siedzi na przykład przed smartfonem. Ustalenie wspólnie w domu takich prostych zasad, jak na przykład godzina w sieci, godzina albo chociaż 45 minut czegoś innego. Posiłki bez smartfona, odkładanie komputera, tabletu, telefonu, godzinę, najlepiej 2 godziny przed snem. I wiem, że to jest bardzo ciężkie do wykonania, ale spróbujmy. Zdaję sobie sprawę, że czasem rodzice mają wrażenie, że dzieci nie interesują się niczym innym poza życiem online, ale to nie jest do końca prawda. No, tak jak mówiłam też wcześniej, od smartfona, od internetu naprawdę ciężko się oderwać i trzeba to troszkę zaplanować. Tak naprawdę to jest trochę wszystko jedno, co my sobie ustawimy w tym czasie poza, byleby konsekwentnie się tego trzymać. Tak naprawdę na wejściu może takie dziecko, taki nastolatek czy dorosły nie wiedzieć, co będzie fajne, co będzie ciekawe i odkryje to w trakcie. Natomiast możemy zacząć po prostu od takiej zasady, że po kilku godzinach naprawdę odkładamy telefon, wyłączamy komputer i robimy cokolwiek innego. Czy to będzie, nie wiem, ogarnięcie mieszkania, czy to będzie poczytanie książki, czy to będzie pogranie w planszówkę, czy to będzie cokolwiek. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli spróbujemy zająć się różnymi rzeczami, w końcu znajdziemy tą, która będzie dla nas ciekawa. My też jako rodzice bardzo często jesteśmy, powiedziałabym, nadmiernie zaniepokojeni. Bardzo nas jakoś porusza to, jak widzimy dziecko ze smartfonem czy z nosem w laptopie i bardzo się niepokoimy, że to dziecko nasze już jest jakoś uzależnione, już coś złego się z nim dzieje. I ten lęk w dużej mierze wynika z tego, że my tak naprawdę nie wiemy, co ono w tej sieci robi. I bardzo często też to jest powód takich, że tak powiem, falstartów w naszych rodzicielskich interwencjach, bo my mówimy, odłóż ten telefon, siedzisz już tak długo, i dziecko się na nas obraża i tak naprawdę zaczyna ukrywać swoją aktywność w sieci. To, co my możemy zrobić jako rodzice, to zamiast mówić, odłóż już ten telefon, zapytać dziecko, co ty tam robisz, pokaż mi, co jest takiego ciekawego, fascynującego. Bo w jednym przypadku dziecko faktycznie siedzi i bardzo monotonny sposób korzysta z sieci, co może być sygnałem nadużywania, a inne dziecko w tym samym czasie będzie robić coś bardzo pożytecznego, coś takiego bardzo rozwijającego, i wtedy ta aktywność w sieci nie będzie dla niego szkodliwa, jeśli oczywiście będzie zachowywało jakiś w miarę zdrowy balans. Więc ja przede wszystkim namawiałabym rodziców do tego, żeby się zainteresowali, co tak naprawdę moje dziecko robi w sieci. Może się okazać, że robi tam naprawdę bardzo fajne rzeczy. Może się okazać, że te same rzeczy robi też offline i te aktywności się ze sobą łączą. Więc powiedziałabym rodzicom, nie bójcie się tak bardzo, że wasze dziecko jest uzależnione czy nadużywa, jeśli często widzicie je ze smartfonem w ręku. Raczej pytajcie, co robi.
No właśnie, ale to już wymaga czasu i naszego zainteresowania, ale warto się jednak zainteresować, trochę czasu temu dziecku poświęcić, zwłaszcza teraz, kiedy jest na zdalnym, odcięto od rówieśników i realnego świata, do czego zachęcała psycholog Marta Witkowska z Akademii NASK. Ja też zachęcam i państwa, i samą siebie. Iza Serafin, do usłyszenia.